Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi punkt porad dla osób tracących wzrok i niewidomych. Grażyna Wierachowska, specjalista orientacji przestrzennej.
Biała laska pełni dwojaką rolę i myślę, że to są takie równorzędne. Dla niewidomego mówi się, że jest przedłużeniem dłoni. Pozwala orientować się, gdzie się znajduje, w jakim miejscu, czy jest bezpiecznie, czy zdąża w prawidłowym kierunku. Biegłe opanowanie technik używania białej laski daje ogromne swobodę, daje takie poczucie wolności i bezpieczeństwa też osobie niewidomej. Natomiast ja dużą wagę też przywiązuję do tego, że ona jest istotną pomocą dla środowiska, w którym osoby niewidome funkcjonują i poruszają się. Dlatego, że ona informuje osoby widzące, że ta osoba nie widzi i myślę, że coraz więcej ludzi potrafi się prawidłowo zachować wobec osoby niewidomej, tak? Czyli nie narzucać, ale wyczuć, kiedy można pomóc, tak? Kiedy trzeba ustąpić drogi, kiedy zapytać się, czy można pomóc.
Czy na tym polega orientacja przestrzenna, samodzielne poruszanie się? Znajomość tych technik, tych możliwości, jakie daje biała laska?
No tak, dlatego że tylko wtedy, kiedy się używa białą laskę i to w sposób taki prawidłowy, opanuje się podstawowe techniki, które stosuje się w różnych miejscach, inne wewnątrz budynku, inne na zewnątrz, techniki, które pomagają wejść do pojazdu, do tramwaju, autobusu, także do samochodu, na schodach ruchomych, tam wszędzie są potrzebne różne umiejętności, w różnego posłużenia się tą białą laską. Natomiast trzeba się tego uczyć i biegle to opanować.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych od roku już prowadzi punkt porad w zakresie orientacji przestrzeni samodzielnego poruszania się. Jaka to jest pomoc? Jakiej pomocy tu można się spodziewać?
Tak jak w ubiegłym roku będziemy udzielać porad, informacji, instruktażu, będziemy pokazywać białe laski, jakie są rodzaje, jakie są techniki. Myślę, że też z zakresu orientacji przestrzennej dla osób słabowidzących, ponieważ osoby słabowidzące mogą równolegle wykorzystywać zarówno laskę, czy w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach, ale także posługują się często lunetką, która pozwala im rozpoznawać rzeczy z odległości, orientować się w rozkładzie na przykład jazdy pociągów, w tym, jaki numer autobusu czy tramwaju nadjeżdża. Także możemy też tutaj oprócz pokazania i prezentacji lasek pokazać pomocy do bliżej i do dali. Też mamy trochę rzeczy służących wykonywaniu czynności dnia codziennego. Też w tym zakresie służymy tutaj prezentacją, poradą i jakimś krótkim ćwiczeniem, kiedy i jak używać te rzeczy. Porady są bezpłatne. Stowarzyszenie zawsze tak działa, że wszystkie nasze świadczenia są bezpłatne. Należy umówić się telefonicznie na konkretny dzień i na godzinę i w siedzibie stowarzyszenia takie spotkanie może się odbyć.
Grażyna Wierachowska. Małgorzata Płóciennik, specjalista terapii widzenia.
W ramach spotkań, które odbywają się w naszym stowarzyszeniu, osoba słabowidząca może obejrzeć, może przetestować różnego rodzaju pomoce optyczne i dopasować, dobrać dla siebie takie, które spełniają jej oczekiwania i potrzeby, jakie ma. Możemy dopasować i zarówno takie, które umożliwią czytanie książki, i takie, które umożliwią oglądanie fotografii, i różnego rodzaju okulary lupowe, które umożliwiają na przykład korzystanie z komputera albo oglądanie programów telewizyjnych. Ważne jest, żeby dopasować właściwą pomoc optyczną, żeby to była pomoc dobrej jakości, tak, żeby spełniała takie istotne parametry, jeśli chodzi o powiększenie, podświetlenie, jeśli jest to konieczne i potrzebne. Na pewno nie powinna to być przypadkowa rzecz. dlatego że tu chodzi o nasz wzrok, chodzi o nasze widzenie i powinniśmy używać takich pomocy, które nam ułatwią to widzenie, poprawią, tak, umożliwią to, że będziemy więcej widzieć, no a przede wszystkim nie będą nam szkodziły. Jeśli będziemy używać zbyt silnej pomocy optycznej, może dojść do uzdrowienia, może dojść do bólu oka, bólu głowy. Dobierając lupę, powinniśmy również zwrócić uwagę na to, z jakim problemem wzrokowym się spotykamy, na co chorujemy. Pewne lupy są kierowane, czy są szczególnie predysponowane dla osób z określonymi rodzajami chorób. Na przykład innego rodzaju lupy dobiera się dla osoby słabowidzącej, która choruje na jaskrę, bo tam może być na przykład duża nadwrażliwość na światło, tak? Dla takiej osoby nie powinno się dopasowywać lupy, która ma jakieś silne jaskrawe oświetlenie albo nie ma możliwości jego regulowania. Powinniśmy zwrócić też uwagę na to, jaki kształt ma ta lupa, jakie są możliwości, jeśli chodzi o powierzchnię powiększania, czy to jest mała powierzchnia, czy większa, czy okrągła, kwadratowa, czy one są mocowane na okularach na przykład, jest to jakby dodatkowe wzmocnienie, czy też są do takiego samodzielnego trzymania w ręce albo do położenia na gazecie. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, jeśli mamy zapytania, jeśli nas coś ciekawi, a trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o pomoce optyczne, to każdego roku są wprowadzone nowe, lepszej jakości, tak, no troszkę droższe, ale też, które zaspokajają różnorodne potrzeby osób słabowidzących, to zawsze warto przyjść, ponieważ no, można się zorientować w tym, co jest nowego na tym rynku, tak? Można zobaczyć, bo nawet jak ktoś ma dwie albo trzy lupy w domu, to być może nie spełniają one tych oczekiwań, tych potrzeb, które byśmy chcieli, żeby one spełniały. Także daje takie spotkanie, daje taką szansę, żeby porozmawiać o swoim problemie wzrokowym, o swoich wątpliwościach, o jakichś swoich spostrzeżeniach, no a przy okazji też właśnie dopasować sobie pomoce optyczne, jeśli są one potrzebne.
Osoby zainteresowane, niewidome, niedowidzące oraz ich opiekunowie mogą zgłaszać się do siedziby Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych w Poznaniu przy ulicy Łozowej 92, natomiast należy się wcześniej zapowiedzieć.
Tak, bardzo byśmy prosili, żeby wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z nami umówiły się najpierw telefonicznie na dzień i godzinę.
Telefon 61 8 324 324 oraz telefon komórkowy 508-324-324.
Zapraszamy do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych.
Małgorzata Płóciennik, dziękuję bardzo za rozmowę.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy. Zaczął się rok 2012, a według uparcie krążących przepowiedni właśnie w tym roku ma skończyć się świat, nie w roku 2000, tylko 2012.
No ponoć tylko kalendarz się kończy 21 grudnia 2012 roku.
Będzie nowy kalendarz, nowe życie. A w tym życiu pełno na przykład smoków. A pan lubi smoki, panie Jerzy? Ta książka jest bardzo rozrywkowa, dużo się w niej dzieje i jest o smokach. 4 tomy do przeczytania lub posłuchania. Są w wersji kasetowej, czytakowej i mp3-kowej.
To sporo.
4 tomy, bo książka jest o smokach i innych wszelkich stworach fantastycznych, nie do końca rzeczywistych, chociaż ja szczerze mówiąc wierzę smoki. Nie powiem, że spotkałem wiele smoków, ale z 2 co najmniej na swoim życiu. A ja chcę porozmawiać dzisiaj o książce, może zaskakującej z tego punktu widzenia, jak rozmawiamy tak luźno o smokach, bo chcę porozmawiać o książce, która jest poświęcona w zasadzie mordercy smoków, czyli Wiedźminowi. Nie wiem, czy pan kiedyś czytał sagę o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. 4 tomy, dostępne w naszej bibliotece, jak mówiłem, na wszystkich możliwych nośnikach. Czyta Roch Siemianowski. Dla tych, którzy nie pamiętają, Krew Elfów, Chrzest Ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora, tak. 4 tomy, każdy dosyć opasły. Przyznam się, że czytałem je dosyć dawno. Jeden z nich, Panią Jeziora, w czarnym druku, jak tylko się ukazała. Nawet mi się wtedy podobała, przede wszystkim przez gry literackie, jakie Sapkowski prowadzi. Tam pamiętam, że najbardziej mnie ubawiła chyba scena Wielkiej Bitwy, która była wzorowana, była takim pastiszem z opisu bitwy pod Grunwaldem według Długosza. I w 4 tomach Sapkowski nieustannie bawi się z klasyką literatury światowej, od apokalipsy zaczynając, przez kroniki średniowieczne, przez Homera, aż do współczesnej literatury można tam odnajdywać różne pastisze i gry literackie, które on prowadzi, choć ta książka nie jest najbardziej słynna z gier literackich, bo czytelników, którzy śledzą gry literackie, nie przyciąga ona, przyciąga Wiedźmin i walka właśnie ze smokami i różnymi innymi potworami. Nie wiem, czy pan takie książki czytuje, czy pana syn już czytuje.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Gra komputerowa Wiedźmin według mnie kiepska, a film jeszcze gorszy w porównaniu z książką.
Ale cieszy się dużą popularnością.
Książka po raz kolejny przesłuchana, tym razem nie przeczytana, zwróciła moją uwagę w dwóch aspektach. Po pierwsze, jest to książka niesłychanie okrutna, czego nie pamiętałem po pierwszym czytaniu w czarnym druku. To znaczy Sapkowski wręcz epatuje opisami okrucieństwa, zbrodni. Krew i wszystkie możliwe części ciała wylewają się, przelewają, są łamane i Sapkowski to opisuje bardzo dokładnie. To jest pierwsza rzecz. To jest bliskie tej literaturze, do której on się odwołuje, bo jeśli przypomnieć sobie wszystkie pieśni rycerskie tak zwane, czyli na przykład, nie wiem czy pan pamięta pieśń o Rolandzie, to tam Roland, nie wiem czy pan pamięta, tnie, przecina i krew leje się gęsto, a w Iliadzie, chyba najbardziej smutnej, najbardziej okrutnej książce w historii literatury światowej, tego jest nie mniej okrutnie opisane. Więc Sapkowski sięga do tego wzorca, ale mnie nie ani okrucieństwo, ani fabuła, która muszę przyznać, że mnie trochę nudziła. On strasznie dużo bawi się w zmiany narratora, przerzuca się tymi narracjami, co jest ciekawe z punktu widzenia historyka literatury, czy krytyka literatury, ale w słuchaniu, może w czytaniu nie, powtarzam, w słuchaniu, to przeszkadza. Nie wciąga, powiedzmy tak, zrywa wątki, w pewnym momencie człowiek przestaje być zainteresowany i walorem w słuchaniu za to jest to, że można słuchać ją krótkimi fragmentami i porzucać na jakiś czas, wracać, ponieważ nie ma problemu, żeby do niej w środku, tylko trzeba trafić właśnie na zmianę narratora i wtedy można przez jakiś czas oddać się Sapkowskiemu, wtedy jest ciekawie, później znowu zmiana i inny punkt widzenia, inne miejsce i znowu mniej ciekawie lub bardziej. Zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego, na etyczny wymiar tej książki, na co kompletnie nie zwróciłem uwagi, czytając ją po raz pierwszy. To znaczy na to, no oczywiście jest to książka fantasy, która opiera się o baśni, podanie, więc powinna mieć sobie walkę z dobra ze złem i ma, oczywiście opowiada o końcu świata, bo jakżeby nie, jest zmiana pokoleń, zmiana ras i koniec epoki, więc dobro musi walczyć ze złem i bohaterowie powinni się opowiedzieć po stronie dobra i zła. Ja na tę książkę zwróciłem uwagę, czy w niej zwróciłem uwagę teraz, na postaci Wiedźmina, tego głównego bohatera, czyli łowcy smoków i innych potworów i pewnej wróżki. I oni zostają zmuszeni, żeby opowiedzieć się po stronie dobra i zła w ten sposób, że muszą zrezygnować ze swoich profesji. To znaczy muszą zrezygnować, im wprost się mówi, czy potrafisz poświęcić swoją rzecz, którą najbardziej kochasz i uważasz, jest dla ciebie najważniejsza. Owa wróżka, która jest z przekonania wróżką w takim znaczeniu naukowym prawie, że skończyła studia, uważa, że moc jest wszędzie, potrafi ją wywoływać, wytwarza przeróżne fantastyczne przyrządy, nie na zasadzie różdżki, ale nieomalże coś, co można by nazwać dzisiaj telefonią komórkową, jeszcze z komunikacją wideo, więc prawie posługuje się Skype'em takim magicznym i takimi przyrządami się owa wróżka i nagle staje przed wyborem. Jeżeli chce pomóc pewnej dziewczynce, to musi z tego wszystkiego zrezygnować. I dobro spersonifikowane oczywiście pyta, potrafisz się tego pozbyć czy nie? I tak samo Wiedźmin, któremu mówi się wprost, zostaw miecz, przestań walczyć i spróbuj, czy potrafisz bez tego też pomagać. Czyli u Sapkowskiego, którego można czytać na różne sposoby, albo z punktu widzenia historii czy krytyki literackiej, można czytać wyłącznie łapiąc się za akcję, bo jest jej dużo i tam krew, jak powiedziałem, się leje, pogonie oczywiście, przenoszenie się w czasie i tak dalej. Można się, że tak powiem, skupić tylko na akcji, a można zauważyć, że bohaterowie są stawiani wobec pytania, czy potrafią z czegoś zrezygnować, żeby opowiedzieć się po stronie dobra. Czasami to dobro jest bardzo małe i to nie jest takie dobro zawsze przez wielkie D, czyli takie wielkie wybory, które wtedy wydają się jasne, oczywiste i bardzo patetyczne. Czasami dotyczy to spraw bardzo drobnych, a żeby opowiedzieć się, czy stanąć po ich stronie, trzeba zrezygnować z własnych ogromnych, wydawałoby się, przyjemności. To taka lektura na nowy rok, gdzie między zabijaniem smoków, a korzystaniem z magicznego Skype'a, który porobi wideokonferencję pomiędzy wróżkami nie tylko, zadane są takie proste pytania. Co potrafimy poświęcić? 4 tomy Andrzeja Sapkowskiego, Saga o Wiedźminie. Czyta Roch Siemianowski.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Koszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo 8 324 324, czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.